Przedstawienie projektu budżetu miasta Poznania na rok 2010. Pierwsze czytanie. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, we współczesnej teorii przyjmuje się, że istnieje kilka bardzo ważnych czynników decydujących o rozwoju miast. Przypomnę, choć powinno być to dla nas rzeczą oczywistą, tak naprawdę co to znaczy miasto. Miasto to bynajmniej nie jest zbiór budynków, ulic, infrastruktury, drogi czy innych składników materialnych. Zgodnie z polską definicją, miasto to jest wspólnota mieszkańców. To są mieszkańcy zajmujący pewne terytorium. Zatem, kiedy mówimy o czynnikach rozwoju miasta, to tak naprawdę musimy pamiętać o czynnikach rozwoju ludzi, którzy to miasto zamieszkują, a nie tylko i wyłącznie składników materialnych. Składniki materialne, więc tak naprawdę to, o czym dyskutujemy przy okazji budżetu, to jest tylko i wyłączny środek do uzyskiwania celów. Pewien instrument, który wykorzystujemy. Ale nawet ten instrument w teorii przyjmuje się, że może być wykorzystywany w różny sposób. Mówi się o tym, że tworząc miasto, przyczyniając się do jego rozwoju, po pierwsze trzeba zapewnić materialny byt wszystkich mieszkańców. Trzeba zbudować infrastrukturę, która pozwala temu miastu w ogóle funkcjonować. Nie ma co ukrywać, że większość miast polskich, w tym także Poznań, ostatnie swoje lata, praktycznie 20 lat samorządności, przede wszystkim stawiał na rozwój tej infrastruktury, infrastruktury materialnej. Wychodząc z założenia, że poprzednie lata były latami, w których ta infrastruktura uległa znacznemu zniszczeniu, a i ta, która się pojawiała, nie nadążała za współczesnymi wymogami. Poznaniowi to w tych 20 latach udawało się w porównaniu z innymi miastami polskimi wyjątkowo dobrze. Oczywiście w porównaniu z naszymi marzeniami jeszcze nie. Ale także mówi się, i szczerze mówiąc to jest głównym elementem tego, co chcę dzisiaj przekazać, mówi się o dwóch innych czynnikach, współcześnie uznawanych za ważniejsze czynnikach rozwojowych niż tylko infrastruktura. Mówi się o czynniku ludzkim, o kapitale ludzkim. Kapitał ludzki współcześnie tak naprawdę jest w dużym stopniu utożsamiany z poziomem wykształcenia. Polska jest krajem, który w ostatnich latach wyraźnie postawił na rozwój kapitału ludzkiego. Ilość osób, które uzyskuje wyższe wykształcenie, nie dyskutując nawet o tym, jaki jest poziom tego wykształcenia, bo zapewne jest on zróżnicowany. Polska jest krajem, który wyraźnie postawił na uzyskiwanie przez młodych ludzi wyższego wykształcenia. Poznań jest pierwszym miastem, które w swojej strategii uznał, że akademicki Poznań, stawianie na wykształcenie, jest elementem strategii funkcjonowania miasta. Nazwał to, bo prawda jest oczywiście, że w strategiach miejskich to się pojawia także w innych miastach, ale nie tak silnie nazwane jak w mieście Poznaniu. Tak naprawdę ostatnich 6 lat to jest budowanie strategii akademickiego Poznania, bardzo silne wpływanie na pokazywanie, jak rozwój akademickości wpływa na życie miasta. Ale współczesne badania pokazują jeszcze jeden istotny czynnik rozwoju oprócz kapitału ludzkiego, a nawet rozważają, czy kapitał ludzki bywa czynnikiem rozwojowym na wyższym poziomie dochodowości społeczeństw. Czy nie pojawiają się inne, ważniejsze czynniki rozwojowe? Teorie mówią, że kapitał ludzki do pewnego poziomu dochodu narodowego jest głównym czynnikiem rozwojowym, a powyżej pewnego poziomu dochodu narodowego, więc bogactwa społecznego, już nie jest głównym czynnikiem rozwojowym. Zatem co jest głównym czynnikiem rozwojowym na wyższym poziomie? Ostatnio bardzo poważnie dyskutuje się, że jest to kapitał społeczny. Inaczej rozumiany niż tylko i wyłącznie wykształcenie. Bardziej rozumiany jako związki między mieszkańcami, jako elementy integracji mieszkańców Można byłoby powiedzieć, że w dużym stopniu utożsamiany z czymś w rodzaju patriotyzmu lokalnego, a więc tworzeniem tego, co powiedziałem na początku, wspólnoty samorządowej. Pytanie jest, jak buduje się taką wspólnotę samorządową. Tu a propos warto powiedzieć, że według badań z miast polskich Poznań ma najwyższy kapitał społeczny. I jak wiemy, jest po Warszawie drugim, jeśli chodzi o bogactwo miastem w Polsce, jeśli chodzi o poziom dochodu narodowego. Więc jest pytanie, czy Poznań jest jeszcze w fazie rozwojowej, kiedy decyduje o tym kapitał ludzki, czy już w fazie rozwojowej, albo być może tuż przed, kiedy decydować będzie o tym kapitał społeczny. Nie potrafimy tak naprawdę odpowiedzieć na to pytanie. Tego nie wiemy, nie ma takich badań dotyczących Poznania. Ja śmiem twierdzić, że jeśli jeszcze nie jesteśmy w fazie, w której kapitał społeczny jest kapitałem, który będzie decydował o rozwoju, to prawdopodobnie się do niej zbliżamy. A być może już jesteśmy, bo przecież dochód narodowy na mieszkańca w Poznaniu jest porównywalny z wieloma aglomeracjami Europy Zachodniej, takimi jak Drezno, Lipsk, niewiele niższymi niż takie jak Hanower na przykład. A więc prawdopodobnie jesteśmy już w tej fazie rozwojowej. Co to znaczy? To znaczy, że powinniśmy stawiać oczywiście na infrastrukturę, bo nie możemy o tym zapomnieć. Powinniśmy stawiać oczywiście na rozwój kapitału ludzkiego, a więc na wykształcenie społeczeństwa, szczególnie wykształcenie techniczne, bo to ma znaczenie dla rozwoju współczesnej gospodarki. Ale powinniśmy także uzupełnić to trzeci ważny element, budowanie kapitału społecznego, który w odróżnieniu od kapitału ludzkiego związanego z wykształceniem technicznym jest bardziej nastawiony na wykształcenie humanistyczne, na budowanie związków. W jakich dziedzinach buduje się kapitał społeczny? Kapitał społeczny przede wszystkim budowany jest w sytuacjach wielkich napięć społecznych, wojen, kataklizmów, bo wtedy buduje się jedność społeczna. Oczywiście to nigdy nie jest w zamierzeniach żadnych władz miejskich. Pokojowy sposób, mówię pokojowy w cudzysłowie, budowania kapitału społecznego, to przede wszystkim dwie dziedziny życia publicznego. Sport, który wywołuje pozytywne emocje, i kultura, która pokazuje różnorodność i wskazuje na różne możliwości aktywizacji osobowej. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że od kilku lat budujemy budżet, stopniowo przekształcając ten budżet w stronę sportu i kultury. W ostatnich latach, to widać w wieloletnim planie inwestycyjnym, były bardzo silne nakłady na sport. Myślę, że one inwestycyjnie skończą się w podstawowym zakresie za 2 lata. Od przyszłego roku bardzo silnie zaczynamy inwestować w kulturę i to będzie rys inwestycyjny przez najbliższe lata. Ale chcę wyraźnie podkreślić, że nie jest to tylko i wyłącznie inwestowanie, bo tak wyszło. To jest inwestowanie zgodne z pewną filozofią działania i zgodne z pewnymi tendencjami rozwoju miasta. Ja jestem głęboko do tej filozofii i do tych tendencji rozwojowych miasta przekonany. Ale oczywiście, proszę Państwa, niestety, na marzenia, na idee nakłada się rzeczywistość finansowa i debata o budżecie, jeśli Pan Przewodniczący również pozwoli, debata o wieloletnim planie inwestycyjnym, bo tak naprawdę budżet jest tylko pewnym elementem kilkuletniej strategii inwestycyjnej, elementem może najważniejszym, bo pierwszym, ale jednak tylko elementem. To musimy zestawić marzenia, filozofię funkcjonowania miasta z możliwościami finansowymi. Te możliwości finansowe przede wszystkim wynikają z pewnych zmian, które zachodzą na zewnątrz nas. Nie są zależne od naszych decyzji, ale także od tych zmian, które zależą od naszych decyzji. Do zmian niezależnych od nas, ale musimy na to zwrócić szczególną uwagę, są zmiany podatkowe. Szczególnie w jednym podstawowym dochodzie podatkowym, który dotyczy budżetów samorządów, mianowicie w podatku dochodowym od osób fizycznych. Te zmiany spowodowały znaczne zmniejszenie wpływów zarówno do budżetu państwa, jak i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym szczególnie do budżetów dużych miast. A mówiąc szczerze, wygląda na to, że najsilniej te zmiany oddziaływują na budżet miasta Poznania ze wszystkich miast polskich, ponieważ budżet miasta Poznania i mieszkańcy miasta Poznania w największej części w Polsce płacili 40% podatek w 40% skali. W żadnym innym mieście nie było tylu podatników w tej skali podatkowej, co w Poznaniu. Co było informacją dobrą, a jest informacją gorszą, ponieważ oni w tej chwili będą płacić niższy podatek. Dla nas jako mieszkańców dobra informacja jest taka, że więcej pozostanie pieniędzy w naszych kieszeniach prywatnych, ale niestety mniej w budżecie. Druga zmiana zewnętrzna w stosunku do nas to jest zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej, ogólnoświatowej i ogólnopolskiej. W Polsce nie ma kryzysu, ale jest ewidentne zwolnienie rozwoju gospodarczego i niestety wzrost bezrobocia w skali kraju, mniej w skali Poznania, ale ponieważ my mamy udział w podatku krajowym, a nie podatek zbierany tylko i wyłącznie na terenie miasta Poznania. W związku z tym spadek bezrobocia w kraju bardzo silnie oddziałuje na także spadek dochodów miasta Poznania. Ale sytuacja mniejszej aktywności gospodarczej powoduje przede wszystkim mniejsze obroty w zakresie nieruchomości, co wpływa silnie i na możliwość sprzedaży nieruchomości, i na nasze dochody podatkowe. Maleje niestety liczba mieszkańców Poznania. To jest czynnik zapewne taki trochę pośrodku i w stosunku do nas zewnętrzny, obiektywny, jak i także taki, który w pewnej części zależy od naszych działań. Maleje co prawda na rzecz aglomeracji, a więc to nie jest tak, że Poznań jako struktura przestrzenna jest niekonkurencyjny w skali polskiej. Jest konkurencyjny także dlatego, że ma najsilniejszą strefę podmiejską. W moim głębokim przekonaniu jedyna skuteczna metoda przeciwdziałania czy zminimalizowania skutków spadku liczby mieszkańców jest współpraca w aglomeracji. Nie podejmowanie silnej konkurencji z gminami, ale nastawienie na współpracę. Choć oczywiście jest możliwa inna strategia, strategia konkurencyjna z gminami sąsiednimi, ale moim zdaniem taka strategia byłaby w skali miasta błędem. Tę strategię też staramy się realizować w tej chwili jako pierwsze miasto w Polsce w takiej skali, budując pierwszą wspólną strategię rozwojową. Chciałbym także zwrócić uwagę, że budowanie takiej strategii rozwojowej jest właśnie elementem budowania kapitału społecznego. Kapitału społecznego w nieco szerszej skali niż tylko w skali miasta Poznania. Po czwarte wreszcie, brak jest niektórych naszych własnych działań, między innymi waloryzacji biletów komunikacji publicznej. Ostatnia, w cudzysłowie powiem, podwyżka dla znacznej grupy odbiorców była obniżką biletów komunikacji publicznej. I tak naprawdę, ponieważ w debacie, która się toczy w prasie, nie wyczuwam woli zmiany opłat za bilety, nawet waloryzacji inflacyjnej, to oczywiście nie byłem w stanie jej założyć w projekcie budżetu. W poprzednich latach zakładałem i to się nie sprawdzało. Myślę, że w tym roku musiałem po prostu zrezygnować z tego założenia, chociaż mimo, że nie jest to popularne polityczne, twierdzę, że to jest błąd polityczny. Błąd, który Rada Miasta, czyli my wszyscy, odebraliśmy prawie 2 lata temu, kiedy podnosiliśmy bilety po 3-krotnej przerwie o bardzo wysoki procent. Odejście od corocznej waloryzacji powoduje, że prawdopodobnie za parę lat będziemy musieli mieszkańcom zafundować znowu skokową podwyżkę cen biletów, co uważam jest błędem. Zdecydowanie lepszą strategią jest waloryzacja przynajmniej raz w roku. Chciałbym zwrócić się w tym momencie do Państwa z prośbą. Proszę Państwa, naszym obowiązkiem jest po pierwsze decydowanie o cenach biletów, ale także wyznaczenie strategii, poinformowanie publicznie, jaka ta strategia wieloletnia w zakresie biletów będzie. Dlatego, że nie należy wracać do tej debaty co roku, tylko realizować strategię, którą się wydyskutuje na kilka lat. My odchodzimy od chęci debaty na temat strategii o podstawowych czynnikach kosztowych funkcjonowania miasta. Powinniśmy to założyć. Ja ze swej strony na pewno deklaruję, że zrobi to każdy prezydent miasta Poznania, również dlatego, że nie będzie miał wyboru, że taką strategię będzie realizował. Tylko, że ta strategia musi się pojawić. No i proszę Państwa, ostatni element, decyzje w zakresie podatków i opłat lokalnych. Tutaj akurat miasto Poznań jest bardzo konsekwentne i prowadzi tę politykę w sposób dosyć przejrzysty i stabilny. W wyniku tych wszystkich czynników wewnętrznych i zewnętrznych, realizując pewną filozofię funkcjonowania miasta, dysponujemy określonymi środkami, które będziemy mogli zagospodarować w najbliższych kilku latach. W porównaniu z naszymi zamierzeniami, o których dyskutowaliśmy rok temu, co się wydarzyło na plus, co się wydarzyło na minus. Kolejność będzie odwrotna, ponieważ ważniejsze rzeczy wydarzyły się niestety na minus. W związku z tym pozwolę sobie od tego zacząć. Przede wszystkim mamy niższe dochody własne niż planowaliśmy na najbliższe lata jeszcze rok temu. Jak widać, te dochody własne w połowie są mniejsze, przede wszystkim w ramach zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. Drugą najwyższą pozycją są mniejsze niż planowaliśmy podatek, wpływy z biletów komunikacji publicznej i w podatku od nieruchomości. Niższa sprzedaż majątku, przede wszystkim ze względu na brak popytu w tej chwili na ten majątek, chociaż budżet jest skonstruowany wieloletni w ten sposób, że liczymy, że za dwa lata pojawi się ponownie popyt na majątek miejski. Jeśli nie, prawdopodobnie nasza sytuacja będzie gorsza niż dzisiaj przewidujemy. Mamy pewne zmiany w dochodach z Unii Europejskiej. Przede wszystkim dlatego, że część dochodów przesunęliśmy do naszych jednostek organizacyjnych, a więc nie występują one w budżecie miasta, ale są oczywiście zagospodarowane. To są dwa główne wydatki związane z kulturą: Biblioteka Raczyńskich i budowa Muzeum na Ostrowie Tumskim. Rosną nam także wydatki bieżące, przede wszystkim w zakresie oświaty. To jest związane z planowanymi przez rząd podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli. Także wydatki bieżące nam rosną w wyniku przesunięcia zakupów inwestycyjnych do naszych jednostek zależnych, przede wszystkim do MPK, w związku z tym, żeby MPK mogło realizować proces inwestycyjny zamiast miasta, musimy mu przeznaczyć środki na wydatki bieżące. Jakie działania zadecydowały o polepszeniu sytuacji finansowej miasta? Przede wszystkim te działania, które my przygotowaliśmy jako władze miasta w ostatnich latach. Jednym z ważniejszych jest uzyskanie zwrotu VAT-u z dwóch dziedzin, z komunikacji publicznej i tak naprawdę w mniejszym stopniu, ale czasem ten stopień będzie rósł, z inwestycji w infrastrukturę kanalizacji deszczowej. Stworzenie ZTM-u i pobór opłat za kanalizację deszczową powoduje, że ponad 100 milionów będziemy mogli mniej zapłacić VAT-u do budżetu państwa. To jest istotna różnica. Przewidujemy pewne wpływy z prywatyzacji. To jest oczywiście dyskutowane. Dzisiaj pan radny przyjął pewne oświadczenie. Dzisiaj jest to tylko zamiar prywatyzacji, bardzo wstępnie wyszacowany. Dyskusje, która prywatyzacja dobra wymaga, to jest co najmniej 2 lata. Dyskusji publicznej, w związku z tym prywatyzacja komunikacji publicznej w części nie jest możliwa wcześniej niż w 2013 roku i ona wymaga oczywiście dobrego przygotowania, wycenienia firmy wszystkich. Dzisiaj to jest duży szacunek możliwych wpływów z prywatyzacji. Przede wszystkim jednak prywatyzacja nie jest nastawiona na uzyskanie wpływów do budżetu, ale na stworzenie pewnego rynku usług docelowego. I to jest głównym motywem, dlatego mówimy o prywatyzacji nie całej komunikacji publicznej, a tylko komunikacji autobusowej, ponieważ dzisiaj w warunkach poznańskich trudno sobie wyobrazić, chociaż teoretycznie jest to możliwe, żeby pojawiła się konkurencja w zakresie świadczenia usług tramwajowych, przewozów tramwajowych. Natomiast w komunikacji autobusowej jest to możliwe. Liczymy, że we współpracy chociażby z gminami sąsiednimi pierwsze elementy konkurencji o nowe linie się pojawią już w najbliższym czasie. Z tym, że to wyraźnie także podkreślamy, konkurencji o nowe linie, ponieważ komunikacja publiczna w Poznaniu ma podpisany kontrakt na istniejący system. No i proszę Państwa, ostatnia zmiana, która jest tak naprawdę zmianą bardzo istotną. Zwiększyliśmy możliwość zadłużania się, wyłączając z długu publicznego kredyty zaciągane na projekty unijne. To jest ustawowo możliwe. Proszę tylko zwrócić uwagę, że to oznacza, że w okresie realizacji projektu unijnego dług zaciągany na ten projekt nie liczy się do zadłużenia, natomiast po zakończeniu realizacji projektu on wchodzi do długu miejskiego, do wskaźników zadłużenia. To także oznaczało, że przy konstruowaniu całego wieloletniego planu inwestycyjnego ważny jest również harmonogram realizacji projektów unijnych. Przede wszystkim płatności. Ten harmonogram jest przygotowany z dokładnością do jednego roku, bardzo dobrze wyważony, tak aby można było utrzymać cały czas płynność finansową. To był jakby główny zabieg, proszę zwrócić uwagę, że mimo spadku dochodów, co powinno skutkować spadkiem możliwości zadłużenia, dzięki przesunięciu i wyłączeniu z zakresu długu uzyskujemy aż dodatkowe 400 milionów złotych możliwości inwestycyjnych. Jak to wygląda bilansowo w najbliższych latach? Na lata 2010-2013 przewidywaliśmy wydatków inwestycyjnych na 4,3 miliarda. Biorąc pod uwagę możliwości zadłużenia i spadek naszych dochodów, to oznacza, że w tym samym okresie spadek naszych możliwości inwestycyjnych w wyniku tych rzeczy in minus, in plus wynosi 1,1 miliarda, czyli nasze inwestycje na lata 2010-2013 spadłyby do 3,2 miliarda. Dochodzi nam jeszcze jeden rok, 2014, który daje nam też jakieś możliwości działania, szacunkowo wyceniane zaledwie na 300 milionów. W związku z tym łącznie musimy zmniejszyć nasz wieloletni plan inwestycyjny o 0,8 miliarda złotych. Proszę Państwa, jak to wygląda w poszczególnych latach? No z grubsza wygląda tak, że wracamy do poziomu inwestowania wieloletniego planu inwestycyjnego z lat 2008-2012. Czyli tak naprawdę cofamy się o dwa lata wstecz, możemy tak powiedzieć, z naszym poziomem inwestowania. Niestety to nie jest tak, że ten cały poziom inwestowania jest równy w poszczególnych latach. On stopniowo będzie malał. Utrzymamy 3 lata wysoki poziom inwestowania. Te 3 lata związane są z dwoma elementami. Po pierwsze, z przygotowaniami do Euro 2012, dlatego że wiele inwestycji dobrze byłoby, gdybyśmy skończyli przed Euro 2012. I to nie tylko tych inwestycji, które są związane bezpośrednio z organizacją zawodów, jak stadion i okolice stadionu, ale także tych, które są związane z budową układu komunikacyjnego funkcjonującego dla całego miasta, chociażby jak tramwaj na peron 7, czy przebudowa ronda Caponiera, czy nawet z inwestycjami w zakresie kultury, które dobrze było, gdybyśmy potrafili wykorzystać przed tym okresem. To oznacza, że bardzo silna mobilizacja przez najbliższe 3 lata oznacza spadek możliwości inwestycyjnych w kolejnych latach. Jak Państwo widzicie, 2012, a szczególnie 2013 i 2014 będzie oznaczał spadek możliwości inwestycyjnych do poziomu prawie 10% budżetu z 30%, a więc z poziomu bardzo wysokiego. No, prawda jest taka, że utrzymujemy ciągle najwyższy poziom inwestowania. W jaki sposób będziemy finansować swoje przedsięwzięcia inwestycyjne? Proszę Państwa, pojawia się nowe wydarzenie w historii Poznania, którego dotychczas nie było, to co jest poniżej zera. Mianowicie saldo operacyjne netto. W wyniku zmian finansowych, o których mówiłem, po raz pierwszy będziemy mieć ujemne saldo operacyjne. Czyli różnica między naszymi działaniami bieżącymi obniża nam, a nie podwyższa zdolność inwestycyjną. To jest, że byliśmy miastem, które miało najwyższą nadwyżkę operacyjną netto w Polsce. W tej chwili niestety wszystkie miasta w Polsce duże będą mieć deficyt operacyjny. Poznań także. Ten deficyt oczywiście musimy zmniejszyć. Stąd powiem tak naprawdę, jakie działania perspektywiczne musimy przyjąć, jaką pewną filozofię działania, ale to pozwolę sobie powiedzieć na końcu. No niestety także pokazuje, jak będzie wyglądała obsługa zadłużenia. Trochę uprzedzę, obsługa zadłużenia zaczyna wyrastać do jednej z ważniejszych pozycji budżetowych. Będzie się plasowało na 3., 4. miejscu po stronie naszych wydatków. Widać, że tak naprawdę bardzo silna obsługa zadłużenia, przede wszystkim spłata przypadnie na lata 2015-2020, czyli już poza okresem wieloletniego planu inwestycyjnego. Skutek tego jest, że lata 2015-2020 będą latami bardzo chudymi inwestycyjnie. Jak wyglądać będzie prawdopodobnie nasz stan zadłużenia? Proszę Państwa, pełne nasze zadłużenie dojdzie prawie do 85%. A to jest właśnie w wyniku tego wyłączenia długu związanego ze środkami unijnymi. Po wyłączeniu tego długu uzyskamy w przyszłym roku 59,9, a więc mieścimy się we wszystkich wskaźnikach. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze Państwu jedną rzecz pokazać, mianowicie jak wygląda nowy wskaźnik limitowania zadłużenia, który wejdzie w życie od 2014 roku. Chciałbym zwrócić uwagę, że dotychczas Poznań był tym miastem, które najbardziej korzystało na wejściu nowego wskaźnika. W prognozach finansowych przy poprzednim systemie podatkowym Poznań miał najwyższą nadwyżkę w ostatnich 3 latach. Dlatego zwróćcie Państwo uwagę, ten wskaźnik działa tak, mówiąc bardzo trywialnie na tym wykresie, że można się zadłużać wtedy, kiedy słupek zielony jest wyższy od słupka granatowego. Dotychczasowa i ten wskaźnik jest zawsze liczony 3 lata wstecz. Dlatego widać, że jeszcze w latach 2010-2011 ten wskaźnik dawałby nam wyższe możliwości zadłużenia niż dzisiejsze prawo pozwala. Dlaczego? Dlatego, że jest liczony na podstawie dobrych lat poprzednich 3. Kiedy te dobre lata w 2012 się kończą, ten wskaźnik gwałtownie zaczyna przekraczać wskaźnik dopuszczalny. Ponieważ ten wskaźnik wejdzie w 2014 roku jako obowiązujący, wyraźnie widać, że w latach 2014 aż do 2019, do 2018 nie możemy się zadłużać. Dopiero w 2019 roku będziemy ponownie mogli wziąć kredyt, jeśli przepisy w tym kraju się nie zmienią do tego czasu. Tak? Szczerze mówiąc, nie chce mi się wierzyć, żeby się nie zmieniły, ponieważ to by oznaczało, że wszystkie miasta w Polsce przestaną inwestować, a dzisiaj miasta w Polsce inwestują dużo więcej niż budżet państwa. W związku z tym, jeśli by do tego doszło, to prawdopodobnie załamałyby się w ogóle programy inwestycyjne w Polsce. Trochę się dziwię, że nie ma jeszcze debaty publicznej na poziomie poselskim o tych problemach, bo one tak naprawdę w najbliższych latach po prostu wystąpią. Chciałbym Państwu pokazać, nawiązując do tego, co mówiłem, jak wyglądają poszczególne dziedziny inwestowania w poszczególnych latach. Proszę zwrócić uwagę, że w 2010 roku najwyższą dziedziną inwestowania jest kultura fizyczna i sport. Na drugim miejscu jest komunikacja i transport. Na drugim jest komunikacja i transport, dalej jest zdrowie, środowisko i kultura. W kolejnym roku, 2011, komunikacja i transport zaczyna wyraźnie dominować. Sport właściwie maleje. Już tylko kończymy ten zakres, który będzie realizowany. Natomiast bardzo silnie wzrasta kultura i sztuka. W latach 2012 już jest taka proporcja bardziej stabilna. Proszę zwrócić uwagę, że kultura fizyczna i sport praktycznie już nie występuje. Natomiast bardzo silnie występuje jeszcze kultura i sztuka, ale oczywiście dominuje komunikacja, transport i ochrona środowiska. W kolejnym roku te pozycje są już dużo mniejsze, z wyjątkiem komunikacji i transportu. To wynika z wykorzystania środków unijnych. I podobnie jest w kolejnym roku, 2014, ale następuje bardzo silne spłaszczenie. Proszę Państwa, jeszcze być może krótkie tylko spojrzenie na to, co jest najważniejsze w WPI, co pozostało. Tu być może taka pewna uwaga, ponieważ pada nazwa Nowonaramowicka, ale w budżecie wieloletni plan inwestycyjny zmieścił się tylko i wyłącznie węzeł ulicy Lechickiej z Nowonaramowicką, bez pozostałej części ulicy Nowonaramowickiej, więc tylko samo skrzyżowanie, bez możliwości budowy dalszej części ulicy Nowonaramowickiej. Ale są tutaj tak naprawdę duże projekty i myślę, że projekty bardzo ważne dla oblicza miasta Poznania. Część projektów przesunęliśmy w latach. a część tak naprawdę przesunęliśmy po roku 2014, ale proszę Państwa, przesunięcie po roku 2014 to znaczy, że nie ma ich w WPI. I tak naprawdę dzisiaj nie potrafimy odpowiedzialnie rozstrzygnąć, czy się one znajdą w WPI w kolejnych latach, czy nie. Będzie to bardzo, bardzo trudne. I proszę Państwa, może tyle, jeśli chodzi o wprowadzenie. Państwo zwróciliście uwagę, że moje wprowadzenie dotyczyło bardziej wieloletniego planu inwestycyjnego i pewnej strategii finansowej niż rocznego budżetu. O budżecie za chwilę poproszę Panią Skarbnik, żeby powiedziała. Myślę, że ta filozofia jest istotniejsza tak naprawdę niż to, jak jest konstruowany jednoroczny budżet. Chciałbym Państwu na zakończenie zwrócić uwagę na dwa bardzo duże niebezpieczeństwa, które są, mogą się wydarzyć przy takiej konstrukcji budżetu. Pierwsze, chyba jednak mniej prawdopodobne, jest to, że dochody spadną bardziej niż są tutaj wyznaczone. No to oczywiście oznaczałoby, że musimy zredukować nasze wydatki. Te dochody są jednak planowane, mam wrażenie, że bardzo realistycznie, jeśli nie będzie załamania gospodarczego albo dalszych zmian podatkowych, powinny one być zrealizowane. Drugie niebezpieczeństwo jest znacznie poważniejsze. Jeśli Polska przekroczy wskaźnik 55% długu publicznego, to w ramach działań sanacyjnych będzie zakaz zadłużania się. Dla nas zakaz zadłużania się oznacza rezygnację z 70% inwestycji. Jesteśmy w tym momencie niesamowicie zależni od sytuacji ogólnopolskiej. Mogę powiedzieć my, ale i wszystkie inne miasta w Polsce. Ale taka jest rzeczywistość. Albo będziemy musieli nieprawdopodobnie zrezygnować z prawie wszystkich wydatków bieżących, tylko że z dużej części wydatków bieżących my zrezygnować prawnie nie możemy. W związku z tym to jest dzisiaj największe ryzyko, niezależne od nas, jeśli dojdzie do przekroczenia 55% wskaźniku długu publicznego. Mamy również tą perspektywę po 2014 roku, nowych wskaźników zadłużenia. To oznacza, że tak naprawdę w naszej filozofii działania powinniśmy zwracać uwagę na wskaźnik, który nie był wskaźnikiem dominującym przy konstrukcjach finansowych, mianowicie na nadwyżkę finansową. Nasza dalsza zdolność inwestycyjna będzie zależała prawie wyłącznie od nadwyżki budżetowej, którą będziemy generować. A więc tak naprawdę dzisiaj musimy zwracać uwagę nie tylko, jakie inwestycje realizujemy, ale także, czy ta inwestycja w przyszłości da nam większe dochody niż wydatki, czy też odwrotnie. Warto pamiętać, że część inwestycji publicznych generuje większe wydatki niż dochody. To jest ich natura. Więc my musimy się bardzo wyraźnie zastanawiać, żeby budować inną relację. Żeby budować relację, w której wzrastają szybciej dochody w wyniku inwestycji niż wzrastają wydatki. Jeśli tego nie zrobimy, to prawdopodobnie w 2014 roku pozycja najsilniejszego miasta inwestycyjnie, jakim jest dzisiaj Poznań w Polsce, będzie bardzo poważnie zagrożona, bo wygra tę konkurencję to miasto w Polsce, które lepiej będzie potrafiło budować nadwyżkę operacyjną. Jak powiedziałem, do dzisiaj Poznań był miastem, które najlepiej budowało, miało najwyższą, albo przynajmniej jedno z najwyższych nadwyżek operacyjnych w Polsce. Czy to utrzymamy tak naprawdę, zależy w dużym stopniu od nas, a nie od czynników zewnętrznych. Chciałbym poprosić Panią Skarbnik o przedstawienie już samej konstrukcji budżetu na 2010 rok.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, skrócony budżet, projekt budżetu na 2010 rok prezentujemy Państwu w zestawieniu z planem na 2009 rok oraz z przewidywanym wykonaniem za ten rok. Plan, jak i przewidywane wykonanie za 2009 rok pokazuje, jak zmiany w systemie podatkowym, jak również zmiany wynikające ze spowolnienia gospodarczego wpływają już na sytuację finansową budżetu miasta w 2009 roku i jak będą wpływały na tą sytuację w roku 2010. W roku 2009 nie będzie mi to przeszkadzało. W roku 2009 przewidujemy, jak Państwo widzicie, spadek około 5% dochodów bieżących, jak również przewidujemy, że około 6% wydamy mniej na wydatki bieżące. Takie wykonanie budżetu daje nam nadwyżkę operacyjną, jak się okazuje, wyższą o około 12% od planu i to jest, jak spojrzymy na rok 2010, ostatni rok, w którym nadwyżka operacyjna brutto będzie tak duża. Z kwoty nadwyżki operacyjnej w kwocie 259 milionów złotych w pierwszej kolejności pokryjemy koszty związane z obsługą zadłużenia. Po pokryciu kosztów zadłużenia pozostaje nam w tym roku nadwyżka operacyjna w wysokości 123 miliony złotych i jest to ta część nieskonsumowanych dochodów, która finansuje bezpośrednio wydatki majątkowe w tym roku, które po zmianach wyniosą około 820 milionów złotych. To oznacza, że nadwyżka operacyjna w tym roku pokryje nam wydatki bieżące na poziomie około 15%. W latach między 2006 a 2008 pokrywała ona mniej więcej wydatki majątkowe między 40 a nawet 50%. To oznacza również, że pozostała część wydatków majątkowych w tym roku zostanie pokryta dochodami majątkowymi, a te jak widać maleją nam. Przewidujemy wykonanie tej pozycji na poziomie niższym o około 53%. To również oznacza, że znaczna część wydatków majątkowych w 2009 roku zostanie pokryta środkami pożyczonymi. Planujemy pożyczyć ponad 554 miliony złotych. To jest tutaj o 16 milionów mniej niż zakłada plan. To jednocześnie oznacza, że planowane zadłużenie miasta na koniec roku wyniesie 958 milionów złotych. Dla przypomnienia, na koniec 2008 roku wynosiło 504 miliony złotych, a wskaźnik zadłużenia na koniec 2009 roku będzie wynosił 41,6% i będzie wyższy od planowanego o 3,3%. Oczywiście na wzrost wskaźnika wpływ ma niższe wykonanie zarówno po stronie dochodów bieżących, jak i majątkowych. Jeżeli chodzi o rok 2010, przy planowaniu dochodów uwzględniliśmy przede wszystkim prognozy makroekonomiczne, wysokość środków zaplanowanych dla naszego miasta w budżecie państwa, w budżecie innych dysponentów i z tytułu dochodów bieżących szacujemy, że do budżetu miasta wpłynie kwota ponad 2 miliardy 192 miliony więcej, czyli o prawie 17 milionów więcej niż zakłada plan 2009. Procentowo wynosi to około 1%. Natomiast na wydatki bieżące w 2010 roku planujemy wydać prawie 2 miliardy 114 milionów złotych. Tutaj odnotowujemy wzrost tych wydatków na poziomie 6,9%. Taki plan dochodów i wydatków bieżących daje nam nadwyżkę na poziomie tylko 79 milionów złotych, czyli nadwyżka będzie ta stanowiła 34% nadwyżki osiągniętej w 2009 roku. Co to oznacza? Oznacza to, że nadwyżka operacyjna nie pokryje nam w przyszłym roku kosztów związanych z obsługą zadłużenia i ze spłatą zaplanowanych rat kredytów i pożyczek. Zabraknie tutaj około 204 milionów złotych, ponieważ jak widzimy na obsługę zadłużenia w przyszłym roku planujemy prawie 284 miliony złotych. Czyli 204 miliony złotych z tytułu obsługi zadłużenia będzie musiało zostać pokryte dochodami majątkowymi i to nie wszystkimi, bo część dochodów z kwoty 170 milionów złotych, prawie 50% stanowią dotacje inwestycyjne celowe. I dalej w znaczącej części dochody, wydatki będą musiały pokryte dalej wydatki związane z obsługą będą musiały być pokryte innymi przychodami, na które w przyszłym roku, z tytułu których w przyszłym roku planujemy uzyskać ponad 182 miliony złotych. To, co zwraca uwagę, to na pewno wysokość środków na inwestycje. W przyszłym roku na inwestycje planujemy wydać ponad 1 018 000 000 złotych i jak z tego zestawienia wynika, w przeważającej mierze ponad 67% wydatków inwestycyjnych zostanie pokryte środkami pożyczonymi. Jeżeli chodzi o przychody z prywatyzacji, w tej pozycji przede wszystkim inne przychody, w tej pozycji planujemy przede wszystkim przychody ze sprzedaży akcji w spółce Dalkia oraz przychody w wysokości 120 milionów złotych oraz przychody z prywatyzacji MPGM. Pozostałą kwotę w wysokości około 50 milionów stanowią wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych. Jeżeli chodzi o poszczególne tytuły dochodów, prezentują się one w następujący sposób. Jak już powiedziałam, z tytułu dochodów planujemy wpływy na poziomie wyższym o 1%. Głównym źródłem dochodów miasta w 2010 roku będą wpływy z tytułu udziału miasta w podatkach dochodowych w PIT-cie i w CIT-cie. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z tytułu PIT-u do naszego miasta ustalono wpływy w wysokości 699 milionów złotych i w takiej wysokości zostały one ujęte w projekcie na 2010 roku. Co to oznacza? Oznacza to, że będą one mniejsze o 70 milionów niż zakładał plan na 2009 roku i niższe niż przewidywane wykonanie za 2009 roku, rok o około 7 milionów złotych. Natomiast z tytułu CIT-u szacujemy wpływy w wysokości 111 milionów. To jest na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2009 i łącznie z obu tych tytułów planujemy 800, prawie 11 milionów złotych, co oznacza, że mniej o 20 milionów. Na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2009 planujemy drugą grupę wpływów, to jest wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych. Niższe w tej grupie wpływów będą między innymi, w tej grupie dochodów będą wpływy z tytułu podatku od środków transportowych, podatku opłaty skarbowej, targowej czy karty podatkowej. Natomiast głównym źródłem dochodów będą wpływy z podatku od nieruchomości, ale uwaga, mimo że nastąpiła waloryzacja stawek o 3,7% oraz wzrost podstaw opodatkowania, w 2010 planujemy w tej pozycji tylko planujemy wpływy o 0,6% wyższe niż w roku 2009. Niższe szacowane wpływy wynikają przede wszystkim ze wzrostu zaległości, planowanych ulg oraz wiążą się z niższą ściągalnością podatków. Na poziomie 2009 roku w tej grupie podatków planujemy wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Trzecią pozycją dochodów są to subwencje ogólne. Będą one wyższe w 2010 roku o prawie 12 milionów złotych. O 16 milionów więcej, bowiem otrzymamy z tytułu części ogólnej subwencji oświatowej, ale jednocześnie o ponad 4 miliony mniej, zgodnie z pismem ministra finansów, otrzymamy w ramach subwencji wyrównawczej, która służy między innymi na utrzymanie dróg krajowych i wojewódzkich, na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, czy wyrównanie różnic w dochodach w części powiatowej. Kolejną pozycją dochodów w przyszłym roku będą stanowiły dotacje celowe. Będą one wyższe w stosunku do dotacji uzyskanych w roku 2009, między innymi z powodu wyższych dotacji na inwestycje. W przyszłym roku na inwestycje związane z budową stadionu i budową basenów sportowych planujemy wpływy na poziomie 88 800 000 i ponad 5 milionów złotych planujemy w tej pozycji od innych jednostek samorządu terytorialnego na budowę ronda Skórzewska-Malwowa złotowska. Pozostała część to dotacje bieżące, które będą służyły przede wszystkim na finansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej. Kolejna pozycja to sprzedaż majątku. Jak widzimy, o więcej niż połowę wpływy w 2009 będą niższe. Niższe bowiem zakładamy wpływy ze sprzedaży majątku. Uważamy, że rok 2010 to będzie kolejny rok powstrzymywania się inwestorów przed inwestowaniem w nieruchomości. Z tytułu projektów, rozliczenia projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych planujemy, że do budżetu miasta w 2010 roku wpłynie kwota 44 miliony, a więc również mniej niż w 2009 roku. Między innymi dlatego, że na 2009 rok przypadało rozliczenie projektów unijnych, między innymi rozliczenie projektów takich jak budowa ZOO czy budowa ulicy Głogowskiej. W ramach kwoty 44 miliony, 17 milionów to tylko przychody majątkowe. Pozostała część to środki na realizację projektów miękkich. Takich projektów będziemy w przyszłym roku realizować 36. I pozostałe dochody. Ta pozycja również będzie niższa niż w 2010 roku. Głównie wynika to z tytułu rozliczenia inwestycji ISPA. W roku 2009 z tytułu tej inwestycji była zaplanowana kwota prawie 90 milionów, w przyszłym roku 50 milionów. 50 milionów jest niczym więcej jak zapisem księgowym. Natomiast w ramach tej pozycji zapisane są również wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Szacujemy, że wpływy z tej pozycji na poziomie około 141 milionów złotych. W tej pozycji znajdują się również dochody z tytułu odpłatności innych samorządów za pobyt dzieci w przedszkolach, w żłobkach, z tytułu odpłatności również za w związku z podpisanymi umowami o świadczenie usług komunikacyjnych. Mówiłam Państwu o naszym głównym już źródle dochodów, o PIT-ie. Tak naprawdę wykonanie wpływów z PIT-a w 2008 roku stanowi podstawę zaplanowania PIT-a na rok 2010. Dla przypomnienia, rok 2008 to był rok, w którym PIT w naszym mieście, czy dochody z PIT-a w naszym mieście wynosiły ponad 710 milionów złotych, a więc były wyższe niż zakłada plan na 2010 rok. Były one wyższe, realizacja tych dochodów była wyższa nawet o 11% planu i były to wpływy jedne z najwyższych w Polsce. Niestety, jak pokazuje wykres, to kolejny rok, w którym odnotowaliśmy dalszy spadek mieszkańców, jak również spadek udziału miasta.
Przepraszam na sekundkę, bo zdaje się, niełatwo się przekrzykuje. Bardzo proszę.
Rok 2008, jak pokazują statystyki, to kolejny rok, w którym odnotowaliśmy dalszy spadek liczby mieszkańców, jak również spadek wskaźnika udziału miasta w PIT-cie ogólnokrajowym. Udział miasta w PIT spadł z 2,71 w 2007 roku do 2,63% w 2008 roku, czyli spadek dość znaczny. Tak naprawdę ostateczne wykonanie PIT-a będzie zależało od wpływów bieżących na terenie kraju w 2010 roku. Istotne będzie również wykonanie PIT-a za 2009 rok. Ono okaże, jakie będziemy mogli włączyć do budżetu dochody z tego tytułu w 2011 roku. Nie ukrywamy, że te dochody zostały również już odpowiednio skorygowane. Zresztą mówił o tym pan prezydent przy omawianiu wieloletniej prognozy finansowej. Z Struktura wydatków ogółem na 2010 rok przedstawia się następująco. Ogółem na wszystkie wydatki zaplanowaliśmy kwotę 3 miliardy 209 milionów złotych. Na wydatki bieżące wydamy ponad 2 miliardy 32 miliony złotych, czyli ponad 63,4% ogólnej kwoty wydatków. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące na 2000 po stronie wydatków bieżących w 2010 roku zabezpieczamy środki na pokrycie wzrostu wynagrodzeń w placówkach oświatowych średnio o 7% od 1 września 2010 roku. Również zabezpieczyliśmy środki na wzrost wynagrodzeń dla pracowników MOPR-u. Średnio przewidzieliśmy 120 zł na podwyżkę dla 102 pracowników merytorycznych. Przede wszystkim ta podwyżka będzie dla pracowników, których wynagrodzenie nie przekracza 2000 zł. Jak już wspomniał pan prezydent, wyższe środki zostały zaplanowane również na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem komunikacji. Po stronie wydatków bieżących jest również kwota 5 milionów złotych, którą planujemy na wyższa niż w roku 2009, którą planujemy w dziale Kultura i Sztuka na organizację Europejskiej Stolicy Kultury. Drugim pod względem wielkości wydatkiem w przyszłym roku będą wydatki na inwestycje, na które, jak już mówiłam wcześniej, wydamy prawie 1 019 000 000 zł, co stanowi 31,7% ogólnej kwoty wydatków. Na pewno zwraca uwagę kwota wydatków na obsługę zadłużenia. Dla porównania w ubiegłym roku na obsługę, w tym roku na obsługę zadłużenia planowana kwota jest 36 300 000. W przyszłym roku ponad 100% przyrost. Wydamy ponad 80 milionów złotych. Zwraca uwagę na pewno również wpłata do budżetu państwa. Stanowi ona 2,4% ogólnej kwoty wydatków i jest ona niższa w przyszłym roku o 11 milionów złotych w stosunku do roku 2009. W strukturze wydatków ogółem w 2010 roku dominują cztery grupy wydatków. Najwięcej, bo ponad 26% ogółu wydatków zostało zaplanowane na zadania w dziale drogi i komunikacja. W ramach kwoty 853 miliony złotych 40% to wydatki inwestycyjne. Drugą dziedziną, na którą wydamy w 2010 roku najwięcej środków, to oświata. Ponad 23,4% ogólnej kwoty wydatków. Subwencja oświatowa dla miasta została zaplanowana w kwocie 451 700, a więc to wyraźnie pokazuje, jak duża dopłata jest miasta do zadań w dziedzinie oświaty i wychowania. Środki na inwestycje z kolei, jeżeli chodzi o oświatę, stanowią tylko 4%. Ja dla ciekawości podam, że na terenie miasta funkcjonuje 387 placówek samorządowych. Natomiast obok tego funkcjonuje 277 placówek niesamorządowych, na które w budżecie miasta w 2010 roku została zaplanowana prawie kwota 60 milionów złotych i ta pozycja wykazuje tendencję wzrostową. 12,7% ogólnej kwoty wydatków, a więc 407 milionów złotych, zaangażujemy w zadania w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki. Tutaj również zdecydowaną większość stanowią wydatki majątkowe. Czwartą dziedziną, której udział wydatków w wydatkach ogółem rośnie z roku na rok, jest polityka społeczna i ochrona zdrowia. Na tą dziedzinę w przyszłym roku planujemy wydać ponad 351 milionów złotych. W ramach tej kwoty 60 milionów stanowią wydatki majątkowe. Zwraca uwagę na pewno pozycja różne rozliczenia. Kwota 186 milionów złotych. Na kwotę tę składają się przede wszystkim rezerwy zaplanowane w budżecie na kwotę około 100 milionów złotych oraz wpłata do budżetu państwa na poziomie około 76,7 miliona złotych. Z roku na rok rośnie w budżecie pozycja wydatków związana z działem Kultura i Ochrona Dóbr Kultury, na którą w przyszłym roku została na to zadania została zaplanowana kwota ponad 125 milionów złotych. Oczywiście wynika to przede wszystkim z tego, że w przyszłym roku rozpoczynamy trzy poważne zadania inwestycyjne, na które w ramach tej kwoty zaplanowano ponad 46 milionów złotych. Zwraca również uwagę w tym zestawieniu, zwracają uwagę takie wydatki jak wydatki na informatykę i naukę i na pewno dalej na promocję miasta. W przyszłym roku na informatykę ponad 27 milionów złotych, na promocję wydatki zostały zaplanowane w wysokości 23 milionów złotych. Poproszę dalej. Wykres, szanowni państwo, ten obrazuje, w jakich dziedzinach miasta będziemy w przyszłym roku najwięcej inwestować. Na inwestycje, dla przypomnienia, wydamy prawie 1,19 mld złotych. W przyszłym roku ponad 69 ogólnej kwoty wydatków majątkowych, ponad 69% zostanie zainwestowanych w dwóch tylko dziedzinach, mianowicie w kulturze fizycznej i turystyce oraz w drogach i komunikacji. Na inwestycje w kulturze 370 milionów, na drogi, na zadania inwestycyjne w zakresie dróg i komunikacji wydamy ponad 335 milionów złotych. W dalszej kolejności najwięcej środków wydamy na inwestycje w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska oraz na inwestycje w ochronie zdrowia, 60 milionów złotych. Przeważająca część tych środków trafi na budowę szpitala przy ulicy Szwajcarskiej, wyposażenie tego szpitala, jak również na wydatki na modernizację szpitala przy ulicy Raszei. Tutaj również na tym zestawieniu zwraca uwagę stosunkowo wysoka kwota na inwestycje w dziedzinie kultura i ochrona dóbr. Jak już mówiłam, w przyszłym roku rozpoczynamy trzy duże inwestycje, między innymi budowę biblioteki, budowę interaktywnego centrum historii Ostrowa Tumskiego oraz modernizację sali wielkiej w Centrum Kultury Zamek. W dalszej kolejności 31 milionów w gospodarce przestrzennej, mniejsze kwoty w oświacie. W kwocie, w pozycji różne rozliczenia została zapisana rezerwa na wydatki majątkowe, między innymi związane z zadaniem Rock and Rio oraz 4 miliony złotych na wydatki inwestycyjne realizowane przy udziale innych inwestorów. Mówiłam już państwu o wpłacie do budżetu państwa. Mówiłam o tym, że wpłata będzie w przyszłym roku niższa niż w roku 2009, że będzie wynosiła ona niecałe 77 milionów. I do wpłaty jesteśmy zobowiązani w 2010 roku zarówno w części gminnej, jak i w części powiatowej. W części gminnej wpłata na 2009 została ustalona w wysokości 9 milionów złotych, ponieważ dlatego, że dochody majątkowe obliczone na mieszkańca w gminie przekraczają 150% dochodu podatkowego obliczonego na mieszkańca gminy w kraju. Jak widzimy, również wskaźnik w sposób istotny zmalał. W 2009 wynosił 160. Dochody na mieszkańca w gminie przekraczały znacznie wskaźnik 150%. W 2010 nastąpił 9% spadek, czyli wróciliśmy do roku 2008, jednak przez dwa lata wzrosła podstawa naliczenia tego podatku, tej wpłaty. I dalej wpłata do budżetu państwa w części powiatowej. Wskaźniki są troszeczkę inaczej ustalone. Wpłacamy subwencję równoważącą w części powiatowej, jeżeli dochód obliczony na mieszkańca w części powiatowej miasta przekracza 110% dochodów podatkowych obliczonych na mieszkańca powiatu w kraju. Od 2007 roku spada wskaźnik, jednak z uwagi na nominalny wzrost dochodów, wskaźnik liczony jest każdorazowo od wyższej bazy, a więc te wpływy maleją, ta wpłata do budżetu maleje w znacznie niższym stopniu. W 2010 roku mimo spadku wskaźnika o ponad 6% wpłata zmalała tylko o 200 tysięcy. Ja już w tej chwili nie będę mówiła Państwu o ryzykach, ponieważ ryzyka praktycznie prawie wszystkie omówił Pan Prezydent. Ja skupię się tylko na ryzyku pierwszym i drugim. Mianowicie w 2010 roku będziemy po raz pierwszy w sytuacji, gdzie praktycznie nie mamy większych rezerw, gdzie nie mamy środków tak zwanych wolnych, gdzie nie mamy miękkich poduszek, które pozwolą nam łatwo lądować w przypadku dalszego spadku dochodów. Oczywiście pewnym ryzykiem, ponieważ w przyszłym roku planujemy pożyczyć prawie 884 miliony złotych. Pożyczać będą również inne duże miasta, stąd pozostaje pytanie, na ile będzie możliwe pozyskanie tak znacznych środków krajowych, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Na pewno, Szanowni Państwo, może zdarzyć się tak, że znaczący spadek dochodów, o których mówiliśmy, wzrost wydatków, który niewątpliwie też jest zauważalny w roku przyszłym, jak i w następnych, jak również wzrost zadłużenia wpłynie na utrzymanie oceny ratingowej. W przyszłym roku będziemy ponownie oceniani przez agencję ratingową. Te wszystkie czynniki, o których mówiliśmy, zapewnie na to mogą wpłynąć ostatecznie na ocenę miasta. Ja już w tej chwili dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję bardzo, pani skarbnik. W porządku obrad punkt pierwsze czytanie projektu budżetu i pierwsze czytanie projektu WPI na lata 2010-2014 są jako osobne punkty, ale pan prezydent w swoim wprowadzeniu mówił zarówno o budżecie, jak i o WPI. Chciałbym państwu zaproponować, żebyśmy oba te punkty rozpatrzyli łącznie. To znaczy chciałbym zaproponować, że w tej chwili poproszę pana prezydenta jeszcze o prezentację w ramach pierwszego czytania projektu WPI, a później poproszę o dyskusję klubową, indywidualną, łącznie dotyczącą do tych dwóch punktów. Jeśli nie usłyszę państwa sprzeciwu, uznam, że państwo taką propozycję akceptują. Sprzeciwu nie ma, państwo, rozumiem, akceptują, a zatem panie prezydencie, proszę jeszcze o prezentację WPI na lata 2010-2014, a później odbędziemy dyskusję.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, myślę, że już teraz krótko, ponieważ ja we swoim wstępie tak naprawdę głównie skupiłem się na WPI, więc część elementów będzie powtórzeniem, część troszeczkę może innym spojrzeniem na WPI. Chciałbym Państwu pozwolić w tej chwili porównać to WPI jeszcze raz 2009-2013 i 2010-2014. Jak Państwo zwracacie uwagę, to tak naprawdę dwie pozycje rosną, ponieważ główna część, czyli komunikacja i transport maleje, ale dwie pozycje rosną, rośnie sport i rośnie kultura. To są dwie pozycje, jakby, które w skali procentowej rosną. Jak to się rozkłada w poszczególnych latach? Też już trochę mówiłem, to teraz bardzo wyraźnie widać procentowo, że w pierwszych dwóch latach, w pierwszym roku szczególnie, bardzo silnie dominujące jest sport i rekreacja. W latach 2011 i 2012 bardzo silnie pojawia się kultura. W całym okresie najsilniej pozycją dominującą jest komunikacja i transport. Ten aspekt jest najważniejszy. Ochrona środowiska w 2012 i 2013 ma bardzo wysoki udział w całym WPI. W UPI znalazło się kilka zadań nowych. Po pierwsze tych, o których Państwo już przesądziliście na sesjach Rady Miasta, podejmując pewne działania, takie jak na przykład budowa systemu parkingu w Poznaniu. Proszę też zwrócić uwagę, że od strony wydatków miejskich to jest kwota raptem 100 tysięcy złotych. To jest raczej pretekst do poszukiwania inwestorów zewnętrznych. Czy takie pozycje jak rezerwa na festiwal Rock in Rio, stworzenie infrastruktury do tego festiwalu, czy Termy Maltańskie, przebudowa drugiej ulicy Krańcowej. Te rzeczy były już rozstrzygane na sesji, ale pojawiają się także nowe elementy, których dotychczas w naszej debacie publicznej nie było. Tak jak na przykład budowa szpitala ZOS Poznań Stare Miasto w ramach dalszego wyposażenia. Dotychczas mówiliśmy tylko o lądowisku, teraz mówimy o szerszym wyposażeniu, ale są możliwości pozyskania także większych środków zewnętrznych na to zadanie. Drogi i układ komunikacyjny przy spalarni odpadów. Największe nowe zadanie inwestycyjne, które się pojawiło w wieloletnim planie inwestycyjnym. Także kilka mniejszych, na przykład przebudowa kładki pieszo-rowerowej na Golęcinie, czy nowa gazownia, zarówno przygotowania do rewitalizacji, jak i pawilon taki recepcyjny, który byłby na tym terenie. Te przygotowania mają tak naprawdę umożliwić nam pozyskanie środków zewnętrznych. Oczywiście, proszę Państwa, jest pewna grupa zadań, które uległy przesunięciu w latach, dość znacznemu, tu mówię o tych najważniejszych. Przede wszystkim budowa węzła drogowego na Dębcu jest skorelowana z zadaniami inwestycyjnymi PKP. Częściowo wykracza ona również poza okres 2014 roku, ponieważ PKP prawdopodobnie dłużej będzie realizowało swoje zadania na tym terenie, ale to oznacza także, że w 2015 będziemy bardzo silnie zdeterminowani tym właśnie zadaniem. Pozostałe są po prostu pewnymi przesunięciami w czasie, które pozwoli na zbilansowanie poszczególnych lat. Jest znaczna grupa zadań, które zostały zmniejszone co do swojej wielkości. Przede wszystkim to są związane z modernizacją toru regatowego Malta, rozbudową i modernizacją miejskiego składowiska odpadów komunalnych. To nie znaczy, że miejsce składowisko odpadów będzie w mniejszym stopniu realizowane, tylko że będziemy starali się realizować ze środków pozabudżetowych, z własnej działalności gospodarczej, tylko część pozostała, ta, która już są umowy podpisane na to zadanie. Także zmniejszyliśmy zadanie budownictwo komunalne i renowacja kamienic. No i parę zadań, myślę, że to w debacie takiej jest zawsze najbardziej emocjonujące. Znaczna grupa zadań wypadła poza wieloletni plan inwestycyjny, czyli poza rok 2014. No z tych najważniejszych, proszę Państwa, ja zdecydowanie na pierwszym miejscu stawiam wśród tych zadań, które nie znalazły się w wieloletnim planie inwestycyjnym, budowę fragmentu trzeciej ramy komunikacyjnej od ulicy Hetmańskiej do ulicy Krzewustego oraz budowę przedłużenia ulicy Hetmańskiej do ronda Żegrze, ponieważ to jest warunek uzbrojenia specjalnej strefy ekonomicznej. Uzbrojenie możemy próbować robić w ramach środków wewnętrznych, budując, szukając środków pozabudżetowych. Będziemy próbować poszukiwać środków budżetowych na ten fragment trzeciej ramy, ale mnie się osobiście wydaje, że jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że to się uda. Znaczy budowanie układu komunikacyjnego szybkiej trasy miejskiej ze środków pozabudżetowych, w Polsce takiego przykładu nie ma. Są takie co prawda przykłady światowe, ale w zasadzie, ponieważ nie uzyskuje się środków z użytkowania drogi, w związku z tym wydaje się, że zbudowanie takiego modelu w Polsce będzie niezwykle trudne. Dobrze byłoby, gdyby jednak ten model znalazł się bezpośrednio w budżecie, to by mocno zwiększyło szanse na realizację strefy ekonomicznej. Niestety sytuacja finansowa na to nie pozwoliła, tak jak i na pozostałe zadania, które Państwo macie wymienione na tym slajdzie. No ale mimo wszystko oczywiście tutaj zdania możemy mieć bardzo różne, bo znajduje się wiele innych zadań, które są istotne, także czasami mniejszych kwotowo, w związku z tym zadanie budowa fragmentu trzeciej ramy to jest kwota około 150 milionów złotych, ale tutaj na przykład nie znalazły się zadania w tym wieloletnim planie inwestycyjnym, na przykład takie jak światło i dźwięk na starym rynku, które jest zadaniem raptem kilku milionów złotych, w związku z tym nieporównywalnym zupełnie kwotowo. Więc to jest zawsze problem, w jakim kierunku pójść. Proszę Państwa, nasza debata naturalnie odbywa się w dwóch kierunkach. Możliwości poszukiwania dodatkowych możliwości finansowych, jak i przesunięć w ramach tego wieloletniego planu inwestycyjnego, zarówno w latach, jak i w pozycjach. No, myślę, że w tym roku ta debata ze względu na trudniejszą sytuację finansową i zderzenie marzeń z możliwościami, które są bardzo rozbieżne, będzie niezwykle trudna, ale z drugiej strony myślę, że z punktu widzenia Poznaniaków także niezwykle ciekawa, bo być może pojawią się tutaj wyraźne różnice stanowisk i wyraźne opcje, spośród których będziemy musieli wybierać. Mam nadzieję oczywiście, że ta dyskusja będzie dyskusją przede wszystkim silną na argumenty i że w wyniku tego stworzymy taki budżet i taki wieloletni plan inwestycyjny, który będzie optymalny dla miasta, czyli dla mieszkańców. To jest nawiązanie do moich pierwszych słów dzisiejszego wystąpienia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Mam taką propozycję. Za 2 minuty jest 11:00. Myślę, że rozpoczniemy teraz dyskusję. Najpierw zapytam komisję, a wiem, że przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów chciałby kilka słów powiedzieć. Później wystąpienia klubowe zgodnie z naszym regulaminem i po tych 3 wystąpieniach klubowych, jeśli będą 3 oczywiście, bo do tego nie ma przymusu, tylko okazja, zarządzę przerwę i później wrócimy do dyskusji indywidualnej. A więc jeśli Państwo pozwolą, najpierw przewodniczący Komisji Budżetów i Finansów, pan radny Wojciech Majchrzycki, a później wystąpienia klubowe, jeśli taka jest Państwa ochota.
Ja może na początek tylko bardzo, bardzo króciutko na temat tego budżetu. Wstępnie na wczorajszym posiedzeniu Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się z głównymi założeniami tego budżetu. Jest to niewątpliwie trudny, dość złożony dokument, mimo wszystko rekordowy, ponieważ zapowiada się, że mimo wszystko w roku 2010 miasto osiągnie rekordowy poziom inwestycji. Tak więc wydatki majątkowe, ale nie tylko, bo wydatki bieżące również zapowiadają się na rekordowym poziomie, ale skoro nie będą rekordowe dochody, no to trzeba się spodziewać, że będzie rekordowy dług. I to się idealnie wpisuje w dzisiejszy dzień, bo dzisiejszy dzień jest Międzynarodowym Dniem Bez Długu. Ale tak się jakoś złożyło. A teraz już na poważnie w sprawach organizacyjnych. Przypominam, że 3 grudnia to jest ostateczny termin składania poprawek w systemie budżetowym, który mamy już w tej chwili dostępny. Przypominam również, że 9 i 10 grudnia tutaj w sali sesyjnej o godzinie 9 odbędzie się drugie czytanie budżetu w ramach Komisji Budżetu i Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Tak zachęcam Państwa do udziału w tym spotkaniu, ponieważ będzie nie tylko możliwość prezentacji swoich poprawek, ale również usłyszenia opinii pana prezydenta na temat poszczególnych zgłoszonych propozycji oraz źródeł ich finansowania. I w tym miejscu zarówno państwa, jak i pana prezydenta i pozostałych panów prezydentów również serdecznie na te 2 dni zapraszam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I jak rozumiem, pan Antoni Szuciński w imieniu klubu radnych Lewica i Demokraci.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, ja rozpocznę. W międzyczasie może uda się podłączyć to, co zdążyłem. To, co zdążyłem zrobić przez noc, bowiem, jak Państwo się orientujecie, mamy taką sytuację niezbyt ciekawą dla radnych, związaną z tym, że, no, że od niedawna znamy budżet i WPI. Nie wszystkie inne miasta, jeśli chcieć porównać, zdążyły w internecie zamieścić swoje budżety. Poznań zdążył, co chcę przytomnie zauważyć. No i dzisiaj pan prezydent zaprezentował tutaj pewną filozofię rozwoju miasta, co mnie szczególnie zainteresowało. I najpierw o tej filozofii będzie mowa, rzecz jasna. Pojawia się bowiem pytanie, co nas różni w ocenie rozwoju miasta. Przyjmując te definicje, o których mówił pan prezydent, że to bardziej ludzie niż inne kwestie, to jak sądzę, jest coś takiego, co powoduje, że pewnie się nieco możemy różnić. Otóż ten budżet można oglądać z rozmaitych stron. Ze względu na wskaźniki dotyczące inwestycji, zadłużenia, ja oczywiście też tak to będę robił, ale jest coś, co w ostatnim czasie mniej brzmi, mniej głośno jest wypowiadane. To jest kwestia jakości życia, w szczególności jakości życia mierzonej jakością życia najsłabszych grup społecznych. To jest to, co nam jest szczególnie bliskie i chciałoby się do tego elementu odnieść najbardziej. Już wstępnie nawet deklaruję, że prace nad budżetem i oceny budżetowe będziemy próbowali realizować z tego punktu widzenia. Ale pan prezydent zadał pytanie o kapitał ludzki i kapitał społeczny. Otóż moje oceny są tu tego rodzaju, że w Poznaniu mamy wysoki, ale nieco niższy niż potencjalnie możliwy kapitał ludzki. Proszę zauważyć, gdyby dokonać oceny poziomu wykształcenia poznaniaków i tendencji do bycia wykształconym ze względu na wiele innych możliwości rozwojowych dotyczących Poznania, dotyczących tego, żeby znaleźć swoje miejsce w życiu bez potrzeby wykształcenia, ze względu na mocną tradycję rzemiosła i tych modeli życiowych, w Poznaniu mamy nie do końca wykorzystany kapitał ludzki. Za to kapitał społeczny mamy jakby na poziomie wyprzedzającym ten kapitał ludzki. Bierze się to głównie z tego, o czym pan prezydent nie wspomniał, z ruchu społecznego w dziedzinie pomocy najsłabszych. To, co było wybuchem aktywności obywatelskiej w latach 90. w Poznaniu, w czym byliśmy najlepsi w Polsce, a i może nawet w Europie, gdzie potworzyło się mnóstwo stowarzyszeń, fundacji wchodzących w struktury społeczeństwa obywatelskiego. I z tego punktu widzenia głównie my już wyprzedzająco jakby zbudowaliśmy kapitał społeczny, nie jako naturalną konsekwencję bardzo wysokiego kapitału ludzkiego, ale jakby wyprzedzając ten stan rzeczy. I na ten czynnik warto byłoby zwrócić uwagę, bo on mówi o pewnym potencjale ludzkim, jak i społecznym, a także ekonomicznym, jaki w Poznaniu jest. Ale pojawił się pewien problem. Mianowicie wzrósł średni poziom życia w Poznaniu i wraz z nim pojawiło się coś, co ja po prostu nazywam zmniejszeniem się zrozumienia dla najsłabszych. Ponieważ jeszcze lat temu, 10 czy 15, średni poziom życia był niższy i możliwość znalezienia się w sytuacji tego najsłabszego wydawała się bardziej realna niż w tej chwili. Wtedy w Poznaniu poznaniacy bali się dwóch rzeczy najbardziej. Niebezpieczeństw związanych z tym, że prawo może być nieprzestrzegane, zwykłe bezpieczeństwo publiczne, i bali się, że mogą zostać bezrobotnymi. W tej chwili boją się czego innego. Na pierwszym miejscu jest kwestia ochrony zdrowia, w szczególności brak dostępu do lekarzy specjalistów. To jest największa bolączka wedle mieszkańców Poznania. Oczywiście nie jest głównym powodem naszego działania, to nie jest główna nasza misja, ale musimy to zauważyć. I teraz, skoro tak jest, że jakby nie tylko tu w tej sali, ale w społeczeństwie miasta Poznania jest mniejsze zrozumienie, bo i tutaj fascynujemy się rozwojem miasta, no fascynujemy się, jest to naturalne i dobre. I ten czynnik związany z tym, co chlubą Poznania było i jest wedle mnie, stał się jakby mniej istotny, czasami traktowany jako obciążający. I stąd, panie prezydencie, potrzebna jest trzecia ofensywa posportowej i tej związanej z kulturą, związane z wkluczeniem społecznym tych, którzy znaleźli się na marginesie, którzy są najsłabsi. Wygląda na to, ale pamiętam cały czas o tych słupkach, co będzie można robić. To jest potrzebne, dlatego byśmy mogli powiedzieć, że mamy mocny kapitał społeczny. Nie da się go ocenić bez tej strony życia miasta. I ona wydaje mi się być najbardziej istotną. Także dziękuję panie prezydencie za to wprowadzenie, bo dało mi ono asumpt do powiedzenia rzeczy, myślę, nadzwyczaj istotnych dla rozwoju naszego miasta. A teraz bardziej ekonomicznie. Czy Poznań się rozwija? No powiedzmy wprost, bez względu na to, czy jesteśmy w opozycji, czy nie, że 31,7% wydatków to jest intensywny rozwój. I to trzeba nazwać po imieniu. Co prawda inne miasta, i to jest zaskakujące, proszę zauważyć na to, co udało mi się wyciągnąć z innych miast, nie zawsze wprost oni to podawali, bo czasami były to tylko informacje prasowe i sam liczyłem, więc jest to z jakimś tam błędem może. Ale wygląda na to, że metropolie w Polsce mają się dalej nieźle. Że po pierwsze kontynuują inwestycje, chcąc nie chcąc muszą je robić. Te wskaźniki pokazują, że Poznań ma wskaźnik najwyższy, no ale oczywiście Wrocław jest tuż, tuż. Chociaż my wkraczamy w fazę bardzo dynamicznego rozwoju inwestycyjnego, a Wrocław zaczyna z niej wychodzić. Ze względu na pewne przesunięcie czasowe, to nie ma nic wspólnego, jak sądzę, z takim czy innym rodzajem sprawowania władzy. Są pewne momenty przesileń inwestycyjnych i my wkraczamy w duże, wkroczyliśmy w ubiegłym roku. Wrocław zaczyna niektóre elementy osłabiać. Warszawa, jak widać, ma te wskaźniki takie dobre, acz umiarkowane. Niebezpieczeństwo długu zostało tu szeroko omówione. Ja znalazłem tylko wskaźniki, nie wszystkie dokładne dotyczące, udało mi się tylko z trzech miast znaleźć. Jak widać, sytuacja jest podobna. Znaczy miasta robią podobne ruchy. Warszawa nieco ostrożniej, ale ma tylko 21% na inwestycje, prawda? Jak widać, Wrocław w tym zadłużeniu takim ogólnym ma trochę więcej, w tym bez funduszy europejskich ma odrobinę mniej niż u nas, ale są to wskaźniki w gruncie rzeczy tej samej jakości. Wielkie polskie miasta są mniej więcej na podobnej drodze rozwojowej. No i teraz to oczywiście nie są wielkie ani poważne uwagi. Pytanie jest ważne, jak znaleźć swobodę dla przyszłości. I tu mamy z jednej strony próbę faktycznego zwiększania dochodów. Ona jest mało prawdopodobna u nas. Po pierwsze, to jedno z miast, celowo nie chciałem pisać, o jakie chodzi, o Wrocław chodzi. Jest optymistyczne, bo 180 nieruchomości chce sprzedać, a razem z mieszkaniami, z innymi, tam z 230 milionów zaplanowali sobie, że będą mieli z tych nieruchomości. Oni mają więcej pól miejskich, krótko mówiąc, i są być może większymi optymistami. Za to z funduszy europejskich mają w tym roku 311 milionów. My będziemy mieli podobne kwoty w następnych latach, więc to jest to przesunięcie, o którym wspominałem. Po drugie, możemy nieco obniżyć nasze zadłużenie ruchem formalnym. Niektóre miasta, tu podałem z Wrocławia dane, na przykład uznały, że wpływy z czynszów są w budżecie, z czynszów plus zaliczki na media, więc za wodę, za tam inne rzeczy, które ludzie płacą. I w ten sposób mają wpływy budżetowe większe o 200 milionów i w związku z tym zadłużenie mogą liczyć w stosunku do tego. To jest zabieg czysto formalny, być może kłopotliwy, ale proszę pana prezydenta o odniesienie się do tego. No i trzecia rzecz, o której chciałbym teraz powiedzieć, bo ona jest niby nas nie dotycząca, ale panie prezydencie, postawmy pytanie polityczne. Dlaczego jesteśmy spokojni? Dlaczego? W Polsce, pan prezydent się zdumiał, że w innej kwestii parlamentarzyści nie dyskutują, a w tej. Oto dokonała się rzecz taka, że władza centralna obniżyła możliwości rozwojowe polskich miast. Już bez względu na to, jaka ta władza jest, kto tam rządzi. Obniżyła. Takie próby już bywały. To prezydent miasta Poznania w latach 90. wziął udział w czarnej procesji w Warszawie, by przypomnieć czasy Komisji Edukacji Narodowej. Pan Ryszard Grobelny brał udział w tym marszu, jak się zdaje. Czy dzisiaj nie powinniśmy pójść zdecydowanie mocniej politycznie w takiej kwestii? No mamy czekać na lata, kiedy nie będzie prawie żadnych możliwości inwestycyjnych? Skąd ten spokój? No, może jest nam niezręcznie politycznie działać. Wybory się zbliżają, są różne, nie będę kontynuował zresztą tej kwestii niezręczności politycznej, no ale mamy poczucie odpowiedzialności, bez względu gdzie jesteśmy. Nie można tego pozostawić w spokoju z całą pewnością. Zostawmy politykę, przejdźmy do rzeczy, którą lubię bardziej. Co się dzieje z kulturą? No, z jednej strony, jak spojrzymy na te słupki, prawda? W milionach złotych tu są nakłady na kulturę, jakie były w tych, jakie są planowane. To jest dobrze, nawet więcej. No, bardzo dobrze. Oto mamy tendencję wyraźnie wzrostową. Ale proszę zobaczyć, jaki jest odsetek wydatków na kulturę w Poznaniu w poszczególnych latach. Jak widać, ciągle jesteśmy na poziomie takim sobie troszkę poniżej 3%. W tej chwili na przyszły rok planujemy 3,9%. Obracamy się, więc ja jestem zadowolony z tego, co przed chwilą pokazałem, ale chcę pokazać, byśmy nie traktowali tego jako czegoś super szczególnego, zwłaszcza że, proszę zobaczyć, w ubiegłym roku w budżetach miast kultura wyglądała tak. Tu dopisałem Poznań, teraz ten najnowszy. W ubiegłym roku w budżetach, niekoniecznie formalnie, w budżetach. W tym roku będzie to troszkę inaczej. Na przykład Wrocław w ubiegłym roku miał 208 milionów w budżecie na początku, trochę mniej wykonał. W tym roku ma zaplanowane 155 milionów, o 50 milionów mniej. Jakąś inwestycję skończył i tak dalej. Warszawa w ubiegłym roku miała 780 milionów, w tym roku, na ten następny rok planuje 444. Więc oczywiście muszę powiedzieć, że te wskaźniki tu trochę z powodów inwestycyjnych innych są różne, ale bywało i bywa w miastach polskich, że 5% czy 6% jest czymś normalnym w stawianiu na kulturę i ciesząc się z tego, co my robimy, dobrze jest to wiedzieć po prostu, no, mieć, tak powiem, punkty oparcia szersze niż tylko nasze myślenie. Teraz pytania drobne. Otóż pan prezydent wśród tych dylematów, tych kwestii, które kształtują budżet, wymienił to, że ceny, zwiększenia cen biletów być może nie będzie. To jest wybór, to jest rodzaj polityki. Z punktu widzenia jakości życia tych najsłabszych, to oczywiście nie jest żaden problem. Z punktu widzenia polityki innych miast to nie jest problem. Wrocław na przyszły rok zaplanował przychody z biletów MPK, czy jak tam u nich się to nazywa, nie pamiętam, na poziomie 140 milionów złotych, a więc mniej niż my mamy w tej chwili. A jest miastem większym o gdzieś 70-80 tysięcy mieszkańców. I planuje przychody z biletów mniejsze. W związku z tym jest to kwestia, jak traktujemy usługę komunikacyjną miasta. Na ile podchodzimy do tego z punktu widzenia zasilenia ekonomicznego, co z punktu widzenia ekonomisty ja rozumiem pana prezydenta, a na ile traktujemy to jako element jakości życia w mieście. I w związku z tym ja z tych wstępnych punktów wyjścia skreśliłbym, to jest element polityki ekonomiczno-społecznej lub społeczno-ekonomicznej nawet. I dlatego inaczej bym to rozpatrywał, nie tylko czysto budżetowo. Drugie, przy okazji tego, co dzisiaj pan prezydent mówił. No właśnie, pan prezydent zakłada, że być może udałoby się nam pozyskać jakieś środki za 2-3 lata. Ale jak to się ma do tego 15-letniego kontraktu, po pierwsze, który z MPK miasto zdaje się właśnie podpisało, a po drugie, to nawet pół biedy, po drugie w związku z tym, że MPK ma wykonać zasadniczy taki wielki zakup inwestycyjny i mieć kredyt i w związku z tym, jak firmę obarczoną kredytem chcemy poddawać zabiegom prywatyzacyjnym przed upływem tych 15 lat. Tu pojawia się pytanie tego rodzaju dosyć zasadnicze. Czy jedno z drugim sobie nie szkodzi? Dalej pan prezydent chyba się pomylił, tak mi się wydaje. Bo rozumiem, że to, co jest z Funduszy Europejskich w Aquanecie czy w MPK, byłoby, to jest poza budżetem. Ale Biblioteka Raczyńskiej jest w budżecie i w związku z tym chyba to nastąpiła jakaś pomyłka. I wreszcie drobne pytanie dotyczące wieloletniego planu finansowego. Tam na rok 2011 założono spadek wydatków bieżących o mniej więcej 80 milionów. Biorąc pod uwagę tendencję potem wzrastającą, a także to, że w tym roku te wydatki bieżące no dosyć wzrosły, jak sobie pan prezydent wyobraża w kolejnym budżecie spadek wydatków bieżących o 80 milionów, bo to jest przedsięwzięcie dosyć kłopotliwe. Chyba, że za tym kryje się jakiś zamysł wyłączenia czegoś, o czym nie wiemy, przekazania gdzieś. Dla mnie póki co jest to jeszcze niespodzianka. No i ponieważ zdaje się, że niektórzy na przerwę czekają, to w związku z tym ostatnia rzecz, którą udało mi się napisać. Poznań się rozwija i być może w przyszłym roku będzie to najbardziej dynamiczny rozwój z wszystkich polskich miast. I radość byłaby pełna, jeżeli nie jest okupiona wykluczeniem społecznym jakiś grup. W związku z tym w imieniu Klubu Lewicy i Demokratów do namysłu z tego punktu widzenia serdecznie Państwa radnych, Pana Prezydenta zachęcam i deklaruję, że w tym duchu będziemy nad projektem pracowali. Dziękuję Państwu.
Dziękuję bardzo. W imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości Pan Przewodniczący Przemysław Foligowski.
Jak to pięknie, wszyscy z laptopami. Witam wszystkich Państwa serdecznie. Nie muszę nawet go zobaczyć. Jak się będzie wyświetlać, tak? Dobrze. Dziękuję uprzejmie. Już sekundę. Dobrze, proszę Państwa, nie będę przedłużał. Wszyscy już w przedbiegach na przerwę. Dziś pierwsze czytanie, więc tylko kilka uwag dotyczących budżetu. Pierwsze, prezentacja za chwilę. Pierwsze to dwie kwestie podstawowe dla klubu, dla mnie, te nad którymi najbardziej będziemy się pochylać. Pierwsza absolutnie pryncypialna to, że w tych warunkach, no nie najłatwiejszych, jednak ja będę się upierał przy tym, że najistotniejszy jest rozwój naszego miasta, zwłaszcza właśnie w takich, a nie innych okolicznościach. Rozwój jest nie tylko, dlaczego jest najważniejszy w moim przekonaniu, nie tylko dlatego, że właśnie z tego rozwoju będziemy nie tylko w najbliższych wyborach, ale w ogóle rozliczani, ale dlatego, że rozwój naszego miasta przede wszystkim jest kreowany dzięki pieniądzom publicznym wypracowywanym przez poznaniaków i poznaniacy tego właśnie oczekują, kreując rzeczywistość naszego miasta, wypracowując swoje dochody, a z tych dochodów przede wszystkim nasze miasto żyje. I stąd moje przekonanie, że jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim za rozwój, za to, aby rozwój Poznania w tych trudnych warunkach podtrzymać. Drugą kwestią, oczywiście, której musimy pamiętać, debatując nad przyszłorocznym budżetem, jest swoisty kryzys finansów miasta. Nie chodzi mi tutaj o ten kryzys globalny, który wszystkich nas w mniejszym lub większym stopniu dotyka, który czasem ma nawet pozytywne skutki, jak jeśli wziąć pod uwagę chociażby cenę inwestycji, a więc jest to jakiś paradoks, ale kryzys finansów spowodowany właśnie z tym, o czym mówili moi drodzy przedmówcy z panem prezydentem na czele, czyli niekorzystnymi zmianami w sferze dochodów miasta, tych dochodów, które są pozyskiwane z podatków, niekorzystnych zmian, które są wynikiem takich, a nie innych rozwiązań podatkowych, przy braku jakichś innych rozsądnych alternatyw, chociażby przy braku szans póki co na nasz udział w podatku VAT, czy też zwiększenie naszego udziału w podatkach PIT czy CIT. I tego musimy mieć świadomość i zgadzam się tutaj absolutnie z panem przewodniczącym Szczucińskim, że debatę o tym, choć sam wiem i pamiętam, kiedy niektóre niekorzystne zmiany były przyjmowane, musimy podejmować w interesie naszego miasta, przynajmniej ci, którzy swoją misję polityczną czy społeczną wiążą przede wszystkim z miastem, a nie traktują miasta jako szczebla w dalszej karierze, powiedzmy na innych szczeblach politycznych w naszym kraju. I teraz jeśli chodzi o, jakby mając świadomość tych dwóch kwestii podstawowych, czyli po pierwsze prymatu utrzymania rozwoju miasta i po drugie kryzysu finansów naszego miasta, powinniśmy sobie zadać w moim przekonaniu trzy pytania. Co musi być najważniejsze w polityce finansowej na rok 2010 i w perspektywie nieco szerszej, czyli do tego mitycznego roku 2012? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, jakie w moim przekonaniu powinniśmy sobie zadać, to jest to, jaką filozofię wydatków, strategię wydatków przyjmiemy na te najbliższe lata i na lata następne przy założeniu, że te negatywne tendencje się utrzymają. I trzecie pytanie kluczowe, z czego jesteśmy w stanie, czy powinniśmy zrezygnować w roku 2010 i w latach następnych, by przetrwać te trudne dla miasta czasy. Otóż odpowiedź na pytanie pierwsze, co jest najważniejsze w najbliższych latach, wydaje się oczywista. Mamy do wykonania przede wszystkim niezwykle ważny i trudny program inwestycyjny związany z mitycznym euro. Ale nie chodzi o samo euro jako imprezę, bo o roku 2012, o euro nie mówimy jako o imprezie czysto sportowej. Mówimy o nim jako swego rodzaju, jak to się ładnie teraz mówi, deadline, czyli tej granicy czasowej, do której pewne przedsięwzięcia muszą zostać wykonane tak, aby z jednej strony oczywiście spełnić wymogi, do których się zobligowaliśmy, związane z tą imprezą, ale przede wszystkim tak naprawdę poprawić funkcjonowanie naszego miasta pod wieloma względami. A więc jakby to jest pewna rzecz kluczowa, nie możemy sobie tu pozwolić na kompromitację i stąd ja rozumiem, że to, co się pod tym hasłem kryje, ale nie myśląc tylko i wyłącznie, broń Boże, o imprezie sportowej, ma w dużym stopniu dla nas, musi mieć dla nas priorytet. Druga kwestia to jest właśnie kwestia filozofii. Oczywiście zastanawiając się, jaką filozofię wydatków powinniśmy przyjmować, musimy się zastanowić, czemu powinny służyć nasze wydatki miejskie i nasze inwestycje. Pan prezydent, to właściwie powie każdy, komu powinny służyć mieszkańcom. Pan prezydent dzisiaj, przyznam szczerze, zaskoczył mnie tym nawiązaniem do wspólnoty, jaką poznaniacy tworzą. I rzeczywiście tak jest, ale rzeczą nadrzędną musi być to, że nasze wydatki, nasze inwestycje, one powinny w jakimś sensie stanowić przeciwwagę dla tych negatywnych skutków kryzysu, które jesteśmy w stanie zanotować. Co to znaczy? To znaczy, że w moim przekonaniu powinniśmy tak wydawać nasze pieniądze, aby generować miejsca pracy, zwiększać dochody poznaniaków, bo generując te dwie pozycje, generujemy tym samym nasze dochody. Im więcej poznaniacy wypracują, im większe będą ich dochody, tym większe będą dochody nasze, nawet przy założeniu, że nie uda się znaleźć innych dróg finansowania samorządów ze środków państwowych. No i trzeci problem to jest właśnie kwestia tego, z czego możemy zrezygnować. Kwestia zaciskania pasa w trudnych chwilach. Pan prezydent postraszył nas nieco w ostatnich tygodniach. Wszyscy skupili się na tej debacie o wykreślanych projektach. O nich było najbardziej głośno. A później pan prezydent przedstawił budżet i wszyscy niezwykle głośno odetchnęli, bo okazało się, że tak naprawdę prezydent rzeczywiście straszył, a sporo, naprawdę sporo, dużo w tym budżecie zostało. I zdaje się, że przy tej okazji pewnego zadowolenia mimo wszystko z tego, że tak wiele zostało, trochę gdzieś na margines spłynęła ta dyskusja o cenie, jaką za to wszystko zapłacimy, czyli o deficycie miasta na przyszły rok. Bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że tak naprawdę ten, powiedzmy umownie, sukces, to będzie sukces w dużej mierze na kredyt. I ja sam, który kiedyś byłem zwolennikiem idei zwiększania zadłużenia miasta po to, żeby pobudzić jego rozwój, stymulować jego rozwój, a pan prezydent zawsze był zwolennikiem tezy pewnego usztywnienia wydatków i wydawania z rozsądkiem. Wydaje mi się, że teraz ja bardziej, że tak powiem, przyjmuję te wyjaśnienia, którymi kiedyś posługiwał się pan prezydent, a pan prezydent trochę uelastycznił swoje poglądy sam i zbliżył się do tego, o czym ja kiedyś mówiłem, bo powiedzmy sobie szczerze, w jakimś sensie przejadamy nasze szanse, dobijając do granicy 60, no niemalże dobijając do granicy 60% zadłużenia. Ja uważam, że jest jeden tylko typ wydatków, który tak naprawdę uzasadnia zwiększanie zadłużenia na inwestycje. To są te inwestycje, które są współfinansowane ze środków unijnych. Bo oczywiście takiej szansy już w przyszłości mieć nie będziemy i tych szans, które wiążą się z wydatkami i z pozyskiwaniem środków unijnych, zaprzepaścić nie można. Wszędzie tam, gdzie środki unijne mogą być zaangażowane, oczywiście mówimy o rozsądnych projektach, o tych, które rzeczywiście są ważne dla naszego miasta, tam w moim przekonaniu zadłużenie jest uzasadnione. Ale zanim dojdzie do zadłużania, uważam, że powinniśmy, jak na poznaniaków, a mamy opinię osób dość oszczędnych generalnie w kraju, poszukać właśnie oszczędności, to znaczy zastanowić się, pewnie nie znajdziemy ich w tych obligatoryjnych, podstawowych wydatkach, ciężko będzie tam znaleźć oszczędności, ale myślę, że możemy sobie śmiało odmówić kilku ekstrawagancji, które mimo wszystko w tym budżecie są, które pewnie byłyby doskonałymi uzupełnieniami dla funkcjonowania miasta w czasach koniunktury, a niekoniecznie wtedy, kiedy no, sytuacja jest po prostu trudna. Bo przyznam szczerze, że mimo mojej wiedzy wcześniejszej może niż część, a to z racji zainteresowań muzycznych, jednym z zespołów mojej wiedzy na temat festiwalu Rock in Rio, uważam, że jest to ekstrawagancja w dzisiejszych czasach. Podobnie jak kilka innych zapisów w budżecie, jak na przykład tworzenie pozytywnego wizerunku euro, co wydaje mi się już nieco przesadzone i wydawanie na to paruset tysięcy również pewnie można byłoby sobie podarować. Teraz krótka prezentacja, krótka, bo rzeczywiście tak jak pan przewodniczący Szczuciński mówił, nie wszystkie dane są w internecie dostępne, ponieważ wszyscy nas porównują Poznań i Wrocław, więc będzie dotyczyć właśnie porównania budżetów, założeń budżetów na rok 2010 naszego miasta i Wrocławia. Najpierw dochody miast. Wrocław w 2009 roku miał dochody 3 200 000 000 i w tym roku notuje spadek dochodów do 3 147 000 000. Spadek widać i w Poznaniu. Z dwóch, oczywiście myśmy mieli te dochody już wyraźnie niższe, z 2 542 000 000 złotych do 2 368 000 000 złotych. I wydatki. Wrocław w 2009 roku wydał rekordowe 3 900 000 000 złotych, a w roku 2010 redukuje swoje wydatki do zaledwie 3 403 000 000. W Poznaniu za to wydatki mimo niższych wpływów wzrosną z 3 137 000 000 z tych danych, które mam, do 3 208 000 000. No i właśnie związana z tym kluczowa kwestia, tutaj naprawdę myślę, że warto zwrócić uwagę, kwestia deficytu. Czy to jest tylko przesunięcie, o którym mówił pan przewodniczący Szczuciński, nie wiem, ale liczby rzeczywiście są dość szokujące. Wrocław redukuje swój deficyt i to drastycznie. W roku 2009 wynosił on ponad 700 000 000 złotych. W 2010 ma wynieść według projektu budżetu miasta Wrocławia zaledwie 256 000 000. W Poznaniu odwrotnie. Proszę zwrócić uwagę, nasz deficyt no, rośnie na potęgę z 595 000 000 do około 840 000 000. A więc tendencja w naszych miastach jest dokładnie odwrotna. Mniej więcej w podobnych okolicznościach finansowych czy ekonomicznych. I teraz kilka dziedzin, już naprawdę tylko kilka, tak żeby porównać, jak wydatki kształtują się w różnych obszarach. Wydatki inwestycyjne Wrocławia. I oczywiście to jest cena, jaką Wrocław płaci za drastyczne zmniejszenie deficytu i powstrzymanie dalszego zadłużenia. Wydatki inwestycyjne Wrocławia mają w tym roku, w przyszłym roku w porównaniu do roku bieżącego spaść z 1 662 000 000 do 1 038 000 000. I w zasadzie zrównają się z naszymi, które, bo my mamy niewielki spadek z 1 050 000 000 do około 1 018 000 000, więc w zasadzie przy o wiele większym budżecie, jaki Wrocław wciąż ma, wydatki inwestycyjne naszych miast się zrównują. To jest coś albo za coś, albo drastyczny wzrost deficytu i więcej na inwestycje, albo powstrzymanie deficytu, zostawienie sobie pewnej swobody, chociażby na projekty unijne, ale drastyczne ograniczenie inwestycji. Wydatki na kulturę to są wydatki bez inwestycji. Wrocław, na pewno pan przewodniczący Szczuciński w jakimś sensie będzie tym faktem zadowolony. Tak jak powiedziałem, nie zawierają one w przypadku Wrocławia wydatków inwestycyjnych. Notuje zmniejszenie. Z 86 milionów jeszcze w zeszłym roku ta kwota była wyższa niż u nas, do 79. My odwrotnie, wzrost z 79 do 125. Gospodarka komunalna w Wrocławiu, spadek ze 197 milionów do 122 milionów. W Poznaniu też spadek, ale mniejszy, do dokładnie takiego samego poziomu, ze 137 do 122 milionów. I ponieważ temat komunikacji zbiorowej ostatnio często się pojawia, to wydatki na komunikację zbiorową. W przypadku Poznania posłużyłem się tymi kwotami, które są przypisane dla ZTM-u, traktując je jako wydatki stricte na komunikację zbiorową. We Wrocławiu niewielki wzrost z 339 milionów do 346 milionów. W Poznaniu też wzrost, ale większy, z 368 do 398 milionów złotych. Tyle prezentacji bez jednoznacznego komentarza, raczej do przemyślenia, bo jesteśmy na samym początku tej debaty. Na koniec mała uwaga o obyczajach. Wielu z nas jest strażnikami obyczajów na tej sali. To chciałem tylko zwrócić uwagę Państwa, że we Wrocławiu wszyscy radni zapoznali się jednak z projektem budżetu w jednym terminie i to przed dziennikarzami, a nie po nich, jak to miało miejsce w Poznaniu w przypadku radnych opozycji i skróceniu tego czasu na zapoznanie się z budżetu. We Wrocławiu Platforma Obywatelska jest opozycją. Może warto ich zapytać, czy takie zwyczaje jak w Poznaniu by się im spodobały, że w ostatniej kolejności po dziennikarzach. Bardzo uprzejmie dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. I w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej pan przewodniczący Wojciech Majszycki. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Koleżanki i Koledzy Radni, ja bez otwartego laptopa, ale z otwartym umysłem, w nietypowej dla mnie roli, w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej chciałem się odnieść w kilku słowach do przedstawianego nam projektu budżetu i wieloletniego programu inwestycyjnego. Wysłuchując sobie moich przedmówców, bardzo aktualny staje się cytat z naszego wielkiego poety: tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, łam, czego rozum nie złamie. I wszyscy zdają się łamać sobie w tej chwili ten rozum właśnie nad tym, jak poradzić sobie z tym budżetem, który przed nami. Oczywiście jest to być może najtrudniejszy z budżetów, z którym nam się przyjdzie zmierzyć w tej kadencji, ale wydaje mi się, że już nawet po pobieżnej analizie nie jest to dokument beznadziejny. Niewątpliwie jest to znowu wielkie wyzwanie, nad którym trzeba się będzie z troską pochylić i poprawić, ale ku naszemu zadowoleniu znalazło się mimo wszystko w tym budżecie kilka inwestycji, o których mówiło się, że nie zostaną zrealizowane. Cieszy nas jako Klub Platformy Obywatelskiej to, że udało się zbilansować budżet 2010 roku bez sięgania do podwyżki taryf MPK. Tym bardziej, że to słusznie zauważył Pan Prezydent, nie są one jakimś elementem spójnej i przemyślanej strategii rozwoju transportu miejskiego. I tutaj w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej mogę powiedzieć, że jesteśmy gotowi do dyskusji nad taką strategią, tak żeby struktura cen biletów i taryf odpowiadały celom tej strategii, a nie były tylko sposobem na łatanie dziury budżetowej. I chciałbym się również tutaj zgodzić z panem przewodniczącym Szczucińskim, którego w tej chwili na sali nie widzę. O, jest.
że chyba najważniejsze w tym budżecie będzie dla nas wszystkich wkluczenie poznaniaków, jako tych najbardziej zainteresowanych tym, co w tym budżecie się znajdzie. Dlatego, że to tak naprawdę budżet to nie jest tylko nudny dokument pełen tabel, liczb, cyfr, skomplikowanych wyliczeń, ale to jest tak naprawdę księga marzeń i oczekiwań mieszkańców tego miasta. I naszym zadaniem, tak jak tutaj siedzimy, jest realizacja tych oczekiwań i tych marzeń. I nie powinniśmy ich pozbawiać tego, o czym wszyscy marzymy, co chcielibyśmy dla miasta zrealizować, nawet wtedy, kiedy czasy są trudniejsze niż były. W związku z tym klub Platformy Obywatelskiej postara się ten budżet poprawić, uzupełnić. Na pewno upomnimy się o niektóre inwestycje, dla których nie znalazło się miejsce w tym podstawowym projekcie. I mam nadzieję, że uda nam się to zrobić również przy współpracy pozostałych kolegów i koleżanek radnych z innych klubów, ponieważ to jest jeden nasz wspólny budżet. Budżet dla całego miasta i dla wszystkich poznaniaków. Poznaniacy oczekują nowych dróg, nowych ulic, nowych chodników, ścieżek rowerowych, oczekują nowych muzeów, teatrów, wreszcie poznaniacy oczekują nowych, ciekawych wydarzeń kulturalnych i koncertów. I naprawdę nie trzeba będzie z nich rezygnować. Dziś być może, nawiązując do tego, od czego zacząłem, sięgać tam, gdzie wzrok do tej pory nie sięgał. Być może trzeba będzie poszukać oszczędności tam, gdzie do tej pory nie odważaliśmy się ich szukać. Myślę, że dużym wyzwaniem będzie analiza wydatków bieżących, które w odróżnieniu od wydatków inwestycyjnych zwykle nie budzą tak wielkich emocji, a jest to to źródło, z którego wiele cennych projektów być może uda się zrealizować. Wreszcie ten bardzo skomplikowany, trudny, wieloletni plan finansowy i wynikający z niego program inwestycyjny na najbliższe 5 lat. Ja chciałem w tym momencie zadeklarować w imieniu Platformy Obywatelskiej, że kalendarz Platformy sięga dalej niż kalendarz Majów. My sięgamy dalej niż 21 grudnia 2012 roku i chcemy, żeby Poznań rozwijał się również po tej dacie. Pamiętajmy, że w 2014 Poznań ma się stać areną Igrzysk Olimpijskich Dzieci i Młodzieży, a w 2016 Europejską Stolicą Kultury. Dlatego z wielką troską będziemy przyglądać się również tym inwestycjom, które w tej chwili zostały odłożone na okres późniejszy i jak tylko to się stanie możliwe, przyspieszyć ich realizację. I tak na koniec może jeszcze jeden cytat mi się przypomniał tegoż wielkiego poety. Zestrzelmy myśli w jedno ognisko i w jedno ognisko duchy. Razem, wspólnie jestem przekonany, że ten budżet uda nam się poprawić. A Platforma Obywatelska ma swoją wizję dla miasta Poznania. Chcielibyśmy, żeby to miasto było miastem najwyższej jakości życia. Najwyższej jakości życia w Polsce i być może jednym z czołowych w Europie. A jeśli uczynimy z Poznania miasto marzeń, to nie martwmy się o to, czy poznaniacy będą chcieli mieszkać w Poznaniu, czy studenci będą chcieli tu studiować, a inwestorzy inwestować. To jest Poznań, nasz Poznań i naprawdę nie musimy się bać porównań z Wrocławiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią ogłaszam teraz przerwę do godziny 12:10.